Pani są chwile, kiedy na złodzieja nie czuje się komfortowo. I to są te chwile, kiedy masz już kazanie. Już masz je dopięte praktycznie na ostatni guzik. I kiedy przychodzi Duch Święty i mówi, że nie będziesz o tym mówił. I zupełnie o czymś innym. Ja taki miałem akurat czas niekomfortowo. Ale to, co Pan mi objawił, pokazał, to dla mnie była wielka zachęta. Mam nadzieję, że dla Was też. A mianowicie ja chciałem Was dzisiaj zaprosić do Ewangelii Jana, do 5 rozdziału, do pewnej niezwykłej historii, w której jest tam zapisana. Jest to historia, która wierzę, tak przeniesie nas nie tylko w czasie, ale też przeniesie nas do miejsca, do Jerozolimy, do pewnego szczególnego miejsca, mianowicie do sadzawki Betesda, do miejsca, w którym gromadzili się sami chorzy, cierpiący, którzy potrzebowali pomocy, którzy nie byli w stanie normalnie funkcjonować i którzy czekali na Boży cud, Boże uzdrowienie. Jest to, pewnie znacie tą historię i tak się wydaje, że to jest taka bardzo prosta historia. Nic nie jest skomplikowanego, mówiąca o uzdrowieniu, jak jedna z wielu historii, które czytamy w Biblii. Ale kiedy zobaczymy głębiej na tą historię, to zobaczymy, że jest ona rzeczywiście niezwykła. Jest przesłaniem, można powiedzieć, o Bożej łasce właśnie, która działa tam, gdzie człowiek jest bezsilny, gdzie człowiek jest bezradny. Ona pokazuje, że Pan przychodzi nie tylko tam, gdzie radzimy sobie jakoś w życiu, jakoś funkcjonujemy, ale często tam, gdzie nadzieja dawno umarła, gdzie wszystko inne zawiodło. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 5 rozdział i od 1 wersetu przeczytajmy wspólnie ten fragment. 5 rozdział i od 1 wersetu. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 ganków. Leżało w niej mnóstwo niedołężnych, ślepych, chromych i wychudłych, którzy czekali na poruszenie wody. Anioł bowiem co pewien czas wstępował do sadzawki i poruszał wodę, a kto pierwszy wszedł po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który przez 38 lat był złożony chorobą. Gdy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że już długi czas choruje, zapytał: chcesz być zdrowy? Chory mu odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona. Lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną. Jezus mu powiedział: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Natychmiast człowiek ten odzyskał zdrowie, wziął swoje posłanie i chodził. A tego dnia był szabat. Czytając tą historię, od razu uderza nas niezwykłość tej historii. Przyznacie, że porusza ta sceneria tego wszystkiego, wszystko to, co tam się dzieje. W jaki sposób Jezus podchodzi do tego człowieka, jak uzdrawia. W ogóle to cierpienie człowieka 38 lat dotyka serca mocno. I kiedy czytamy tą historię, to na pewno w centrum tej historii widzimy Jezusa i tego człowieka chorego 38 lat, bardzo długo. Tłem tego wszystkiego jest Jerozolima, sadzawka Betesda. Jest to miejsce, w którym według relacji Jana wielu chorych, cierpiących ludzi czeka na swoje uzdrowienie, na to, że coś się zmieni w ich życiu, że coś od tego momentu się stanie, że zostaną uzdrowieni. Ta sadzawka Betesda, według relacji Jana, znajduje się niedaleko miejsca, gdzie sprzedawano owce na ofiary. Nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś o tym troszeczkę mówiłem więcej. Nie będę się rozwijał w tym kierunku. Ale rzeczywiście tam w tekście, kiedy weźmiemy sobie Ewangelię Jana w greckim przekładzie, to nie ma tam słowa brama owcza, tylko jest przy owcach, możemy tak kojarzyć. Było to miejsce, w którym pielgrzymi, którzy idący do Jerozolimy, zakopywali owce, żeby złożyć się te owce na ofiarę. Owce na ofiarę. Czyli tak mamy w oryginale, że przy owcach ta była ta sadzawka Betesda. Tłem tego wszystkiego też jest święto żydowskie, o którym mówi Jan, że Jezus że było święto żydowskie, że Jezus udał się do Jerozolimy. Wiemy o tym, że tylko trzy święta żydowskie są takie, w których pielgrzymi musieli stawić się w świątyni Pana przed obliczem Jego, złożyć ofiarę. Było to tak zwane święto stopy czy święto pielgrzyma, więc dlatego, że wymagało one pójście w górę do Jerozolimy. Nie będę się w to wgłębiał, też o tym kiedyś mówiliśmy. Więc ta historia zaczyna się od nakreślenia w ogóle atmosfery, wydarzeń, tego wszystkiego, co się dzieje, tła, jak to wszystko wygląda i tak dalej. Jan pisze, że święto to było, że było tam święto żydowskie i tak jak wspomniałem, tym tłem jest właśnie ta sadzawka Betesda. Po hebrajsku bet, czyli dom, hased, czyli łaska, czyli dom Bożej łaski, moglibyśmy to przetłumaczyli tak na polski. Czytamy, że wokół tej sadzawki była sadzawka i wokół ona miała 8 kurzganków i tam siedzieli sami chorzy, potrzebujący ludzie. Trzeci werset. Leżało w nich mnóstwo niedołężnych, ślepych, chromych, wychudłych, którzy czekali na poruszenie wody. I tutaj Jan też tłumaczy, dlaczego oni czekali na poruszenie wody. Anioł bowiem co pewien czas stępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto pierwszy wszedł po poruszenie wody, stał się zdrowym, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. Więc rzeczywiście to uzdrowienie miało miejsca. Nie było tutaj barier, jeżeli chodzi o jaka to choroba miała być. Każdy po prostu, kto wszedł pierwszy do sadzawki po poruszeniu się wody, doświadczał uzdrowienia. Więc widzimy tu pewien taki kontrast. Jeżeli tak byśmy się, choć tak ciężko, wiem, że jesteśmy w Olsztynie, w zborze siedzimy w naszych krzesłach, ale przenieśli w ten czas, w którym to się dzieje i popatrzyli na to wszystko, co tam się jakby wydarza, to widzimy te obrazy kontrastu, bo z jednej strony jest żydowskie święto, te wszystkie trzy święta żydowskie, między innymi Pascha, Szawot, czyli święto namiotów i święto prześników, jest takim doniosłym świętem, w którym wiadomo, składa się ofiary, wszyscy idą do Jerozolimy. Jest czas taki atmosfery świątecznej, radosnej i tak dalej. Natomiast, więc mamy ten podniosły stan takiego, można powiedzieć, atmosfery świątecznej, ale z drugiej strony Jan nam rysuje ten obraz taki smutny, bo widzimy tą sadzawkę Betesda i widzimy samych ludzi niedołężnych, chorych, wychudłych, oczekujących na to, że coś się zmieni w ich życiu. Więc widać, że tak powiem, jakby ten kontrast w stosunku do tego, co się dzieje. Więc można to sobie rzeczywiście wyobrazić. Z jednej strony święto, radość, podniosłość, takie zaangażowanie ludzi, żeby pójść przed obliczem Pana, świątyni, złożyć ofiarę, ale z drugiej strony widzimy bardzo dużo ludzi smutnych, potrzebujących, oczekujących, wpatrzonych w tą wodę, kiedy ona się poruszy, kiedy anioł stąpi, żeby mogli jakby doświadczyć przemiany życia, żeby ich życie zostało przemienione, zmienione. Oczywiście, tak jak Jan tutaj nam relacjonuje, że niestety, kto pierwszy dotrze do sadzawki, czyli ten najsprawniejszy, najszybszy, ten szczęśliwy człowiek, będzie doświadczył Bożej łaski, doświadczy uzdrowienia, tego, że coś się zmieni w jego życiu. Więc ludzie oczekiwali na ten czas, kiedy to się wydarzy. Oczekiwali, że ich życie w tym momencie się zmieni. Że będą mogli nie tylko jakby obserwować to wszystko, co się dzieje podczas święta żydowskiego, ale będą mogli uczestniczyć w tym, być w tym, tej atmosferze radosnej. Będą mogli być tego częścią. Jednak, kochani, najsłabszy, najbardziej opuszczony, miał marne szanse, żeby doświadczyć tego. Dlaczego? No bo Jan mówi o tym, że tylko pierwsza osoba, która wejdzie do tej sadzawki, mogła doświadczyć tej łaski, uzdrowienia. I wśród tego wszystkiego mamy człowieka, którego zauważa Jezus. Człowiek przez 38 lat złożony chorobą. Dużo, ja bym tak powiedział, bardzo dużo. Nie wiem, czy zmagaliście się z jakąś kiedyś chorobą poważniejszą, mniej poważniejszą, ale taką długotrwającą. I to jest rzeczywiście, można powiedzieć, długi okres życia. Właściwie nie wiemy do końca, ile ten człowiek miał lat tak naprawdę, ale 38 lat chorego to jest naprawdę długi czas. To można stracić nadzieję, to już można jakby obrażonym być na cały świat, być bardzo przygnębiony, opuszczony i tak dalej. Trudno sobie to wyobrazić. Ale czytamy w szóstym wersecie, że gdy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że długi czas choruje, nie wiemy, ja bym musiał zapytać Jezusa, o co chodzi, że poznał go, że długi czas choruje. Być może to było tak, że rzeczywiście po tym człowieku widać było, że długi czas choruje. Ale też może Jezus poznał w inny sposób. W każdym razie Jezus zapytał go od razu, czy chcesz być zdrowy. I zobaczcie, że chociaż wokół sadzawki, jak czytamy o tym, było mnóstwo ludzi cierpiących, potrzebujących, chcących zmienić swoją sytuację. Tam jest napisane też wychudłych. W tamtych czasach nie było takiego, można powiedzieć, takiej opieki socjalnej, więc ludzie często, którzy chorowali, byli często też opuszczeni, nie mieli możliwości jakby też zarobkowania, byli zdani tylko na łaskę innych. W związku z tym czytamy o tym, że ci ludzie byli wychudli też. I Jezus w jakiś sposób zwraca na tego człowieka uwagę, mimo że inni ludzie też byli, też potrzebowali. Oczywiście ja się zastanawiałem, dlaczego tak jest. Dlaczego Jezus zwrócił akurat na tego człowieka uwagę? Kiedy przyjrzymy się całemu tekstowi, zauważymy, że jakby było coś jeszcze więcej niż tylko fizyczne cierpienie. To, w jaki sposób człowiek odpowiada Jezusowi, kryje za sobą jeszcze jeden problem. Pokazuje tak naprawdę, z czym ten człowiek się zmagał. On mówi tak, Panie, to jest odpowiedź tego człowieka na pytanie Jezusa, czy chcesz być uzdrowiony, czy chcesz być zdrowy. Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona, lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną. I to może być w nieskończoność. Bo tak jak powiedziałem, no kto pierwszy wejdzie? Więc Jezus dostrzega chorobę tego człowieka, ale dostrzega jego samotność i dostrzega brak nadziei. Zobaczcie, on od 38 lat zmagał się z chorobą, a można powiedzieć, każdy dzień był dniem i kolejnym dniem jakby na brak nadziei, brak zmiany sytuacji. Tak samo beznadziejny, podobny do tamtego ostatniego dnia. Znowu może miałem cień nadziei, że coś się zmieni, ale się nie zmienia, bo nie jestem w stanie dotrzeć do tej wody, kiedy ona się poruszy. A nie mam nikogo wokół siebie, kto by mi pomógł. Dodatkowo wiemy też o tym, że w życiu tego człowieka było coś, co było nieuporządkowane wobec Boga. Było to jakby związane z jego grzesznym życiem. Skąd mogę to wiedzieć? Między innymi to, że Jezus, kiedy spotkał tego człowieka w świątyni później, czytamy w 14 wersecie tego samego rozdziału, oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło się ci coś gorszego. Grecki tekst, tak chciałem jakby rozważyć, czy rzeczywiście tutaj chodzi o to, że to było wcześniej, że Jezus mówi, żebyś nie robił tego, co wcześniej. To rzeczywiście grecki tekst mówi mekei hamartane, czyli nie grzesz więcej. I to jest taka zachęta do tego, żeby zerwał ten człowiek z poprzednim życiem, które było grzesznym życiem. Nie wiemy, co było przyczyną. Jakby nie wchodzimy w ten temat, jaki powód tego grzechu, ale chybił celu, bo to greckie słowo harmatia to jest słowo grzech. Czyli chybić celu tak naprawdę. Ono oznacza, że Bóg wyznaczył pewien cel dla nas i my go chybiamy. Więc coś było w życiu tego człowieka, że rzeczywiście on się z tym zmagał również. Nie tylko beznadzieja, nie tylko choroba, ale też grzech w jego życiu w jakiś sposób. I w jego odpowiedzi na pytanie Jezusa, czy chcesz być zdrowy, słyszymy nie tylko te cierpienie fizyczne, nie tylko opowiada o tym, że cierpi fizycznie jako chory człowiek, ale mówi, Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, czyli to brzmi jak tak, jakbym powiedział, no jest szansa na uzdrowienie, ale nie ma kto mnie tam zanieść, nie ma kto mi jakby pomóc w tym, żeby to się dokonało, żeby to stało się rzeczywistością. Nie mam człowieka, który by mnie zaniósł tam, aby moja sytuacja się zmieniła. Te słowa pokazują, że to nie chodzi tylko tylko i wyłącznie o brak uzdrowienia, ale ten człowiek czuł się opuszczony, pozbawiony jakiejkolwiek szansy na zmianę sytuacji. Nie miał szans, żeby jego sytuacja się zmieniła. Był w oddzieleniu od Boga, od ludzi. Był osamotniony w tym wszystkim. Więc musimy też to dostrzec. Był zmęczony grzechem i długim oczekiwaniem na zmianę. Znaczy coś się zmieni. Można powiedzieć, stracił nadzieję, że jego sytuacja się odmieni. I gdybym tak spojrzał jeszcze na tą sytuację, bo ja tak sobie zawsze próbuję tą sytuację wyobrazić, to myślę, że ten człowiek stał się jakby niewidzialny dla innych w otoczeniu, w którym był. Był naprawdę sam. I on to wyraził Jezusowi. No nie mam żadnego człowieka, który by mi współczuł, który by przyszedł i pomógł mi wejść do tej sadzawki. Więc Jezus zna stan tego serca, podchodzi i dokonuje aktu łaski. Dokonuje coś, co zmieniło całkowicie życie tego człowieka. Wiecie, co mi to pokazuje? To pokazuje mi, że Jezus widzi każdego z nas, każdą osobę, nawet gdy nam się wydaje, że jesteśmy niewidzialni dla innych. Kiedy naszym problemem nikt się nie chce jakby pochylić czy współczuć, cokolwiek. Że Jezus jest tym, który widzi, który zwraca uwagę i który okazuje swoją łaskę. Przez to, co Jezus zrobił w tej całej historii, pokazuje mi to, że Jezus pokazał mi, czym jest Jego łaska. Bo zobaczcie, że człowiek ten nie musiał zasłużyć w jakiś sposób na uzdrowienie. Jezus nawet tam nie wspominał o wierze, o czymkolwiek innym, że miałeś wiarę i tak dalej. Tam nie ma nic takiego. W rzeczywistości nawet Jezusa nie prosił o pomoc. Nawet Jezusowi nie odpowiedział na pytanie, czy chcesz być zdrowy. To, że Jezus zauważył go i zadał mu pytanie i przywrócił go do normalnego życia, to pokazuje, że łaska nie zależy od naszych działań, czy naszych zasług, tego, co my zrobimy, jak się zachowamy i tak dalej. Boża łaska prawdziwie polega na tym, że właśnie wtedy, kiedy zasłużyliśmy, nie mamy siły, nie mamy możliwości zmienić swojej sytuacji, wtedy Boża łaska działa. Jezus widzi i do domu łaski. I to jest takie właśnie, to wszystko jest takie niesamowite, że Betesda, dom łaski. Przychodzi Jezus, który pokazuje, czym jest prawdziwa Boża łaska. A więc Jezus widzi, przychodzi, aby okazać łaskę w chwilach naszej największej bezradności. Właśnie w momentach, kiedy czujemy się opuszczeni, kiedy czujemy się wyczerpani, kiedy nie mamy siły, kiedy nasze możliwości się już kończą. Wtedy, kiedy zawodzą te ludzkie środki, zmiany sytuacji, kiedy nie mamy nawet wokół nikogo, kto by mógł nam pomóc, kto by mógł nam nawet współczuć, nawet porozmawiać. Jezus przychodzi, aby okazać swoją łaskę. Wtedy można powiedzieć, otwierać taka przestrzeń, by Jezus wkroczył i dokonał przemiany. Jezus więc pyta tego człowieka, czy chcesz być zdrowy. To pytanie wydaje się być pytaniem retorycznym. Ale kiedy spojrzymy na tą historię, to pytanie jest niezwykle głębokie. Dlaczego? Dlatego, że to pytanie dotyka sfery życia człowieka. Myślę, że to pytanie nie jest dla Jezusa, żeby Jezus usłyszał, w sensie się upewnił. Ja myślę, że to pytanie jest dla tego człowieka, żeby on zobaczył, czy jeszcze oczekuje żeby on sam to tego zobaczył, to zobaczył, czy jeszcze pomimo tego, w jakim stanie jest, czy oczekuje jeszcze Bożego działania, czy jeszcze w jego sercu jest pragnienie. Jest to może pytanie, może tak nazwać, pytanie o wiarę, pytanie o nadzieję, która jest w nas. Odpowiedź chorego nie jest, czy tak, czy nie, bo on nie odpowiada Jezusowi ani tak, ani nie. Jest, on odpowiada, że nie mam człowieka, który by mnie tam zaniósł. Nie mam nikogo. I te pytanie jakby też pokazuje, na czym ten człowiek się skupia. Nie skupia się na wielkości Pana, na tym, kim On jest i tego, czego może dokonać, tylko skupia się na swoich własnych ograniczeniach. Że ja nie jestem w stanie dotrzeć do tej sadzawki. Oczywiście jest to wyraz też głębokiej frustracji, bo obserwuję innych, jak otrzymują pomoc, jak są uzdrawiani, a on wciąż pozostaje na tym swoim łożu. On mówi tak, inni wchodzą przede mną. Inni ciągle tego doświadczają, inni wyprzedzają mnie i doświadczają Bożej łaski. Ja pozostaję na swoim łożu. I kochani, jakie to jest czasami bolesne, kiedy widzimy, jak inni doświadczają Bożej łaski, a kiedy nam się wydaje, że Pan nas gdzieś pomija. Kiedy wydaje się nam, że w innych Bóg działa, Pan działa, Jezus działa, a w nas to jakby omijało. Czujemy się jakby zapomnieni. Czujemy się jakby nas to wszystko pomijało. I w naszym życiu tak może być. Może czekamy, może inni doświadczają łaski. Może inni składają świadectwa z Boże. A ty się tak zastanawiasz i mówisz, nie wiem co się dzieje, ale Pan chyba mnie gdzieś pomija. Ja mówię czasami też ze swojego doświadczenia. Nie mówię tego, że takiego coś tam jakby zasłyszanego, ale ja to mówię ze własnego doświadczenia. Miałem czas naprawdę takiej poważnej choroby, jeżeli chodzi o kręgosłup. I można by było powiedzieć, że ludzie, którzy do mnie przychodzili, na przykład mówili, opowiadali jakieś świadectwa i te świadectwa powinny mnie zachęcić, a one powodowały to, że sobie mówiłem, no tak, Pan działa w innych, a w moim życiu nie działa. Ja się zmagam, zostałem sam w tym wszystkim. Więc też mówię to z własnego doświadczenia, że czasami możemy się czuć, że inni dostają łaski, a my jesteśmy w tym wszystkim pominięci. Taka sytuacja może rodzić zniechęcenie i może rodzić zwątpienie, że już wątpimy, już nie oczekujemy niczego, że coś się zmieni. Więc na pytanie Jezusa, czy chcesz być zdrowy, to ty mówisz, inni doświadczają, ja nie. Inni doświadczają uzdrowienia, ja gdzieś jestem pominięty. Ja nie jestem w stanie jakby zmienić tej sytuacji. Więc można powiedzieć, taki paradoks powstał, bo człowiek leżący w domu łaski nie może się doczekać łaski. Jego nadzieja stała się krucha. Widział tylko ludzkie ograniczenia, widział to, ten sposób, że on musi dojść i tak dalej, albo ktoś go musi zanieść. Jezus to wszystko widzi, więc pojawia się Jezus, aby pokazać coś nie tylko dla tego człowieka, ale aby pokazać też coś dla nas. Jezus nie przechodzi obojętnie wobec tego człowieka, czyli idąc na święto, zauważa tego człowieka cierpiącego 38 lat, widzi jego chorobę, widzi jego zmaganie, widzi jego cierpienie fizyczne, ale też psychiczne. Jezus zauważa go w pełni z jego problemem. To mnie tak poruszyło moje serce, że kochani, to jest coś niezwykłego, kim jest Jezus. Że On jakby nie skupia się tylko na tym, że potrzebujesz uzdrowienia, że zmagasz się z chorobą, ale On widzi twój problem całościowo i przychodzi, aby pomóc. Przychodzi, aby okazać łaskę. Przyszedł jako Pan łaski, który przyniósł łaskę dla ciebie i który chce ciebie podnieść z tego stanu, w którym się znajdujesz, w którym jesteś, w którym mówisz, że beznadziejnie jest, w którym mówisz, że nie ma już możliwości zmiany tego w moim życiu. To już jest tak zakorzenione, że nie ma szans na zmianę. Przychodzi Jezus i mówi: wstań, weź swoje łoże i chodź. Jest coś w tym więcej niż tylko słowa. Kochani, nie wiem, czy wy to dostrzeżecie, ale jest to nowy początek dla tego człowieka. Widzimy go później w świątyni, czyli przywrócona jest ta relacja z Ojcem. Jest już w pełni człowiekiem, funkcjonuje w czasie święta. Stało się coś, co było niemożliwe przez tyle lat. Jezus okazuje łaskę i mówi mu: weź swoje łoże i idź, i chodź. To jest symbol tego, że to, na czym leżał przez tyle lat, ten symbol choroby, symbol tego smutku, tego wszystkiego, on ma wziąć i na świadectwo pokazać, że Pan okazał mi łaskę, Pan okazał mi miłosierdzie. I stało się to świadectwem Bożego uzdrowienia. Szczególnie, że tak jak czytamy, stało się to w szabat. W szabat według żydowskiego myślenia żydowskiego, uzdrowienia mógł tylko Bóg dokonywać. I właśnie ten człowiek to jest zamanifestował, że Bóg go uzdrowi, czyli Jezus przyszedł. Jego łaska przyszła. Że sam Bóg w postaci Mesjasza przyszedł, aby uzdrowić, aby dać nowe życie, aby dać radość, aby dać odnowienie. Źródło łaski, które jest dostępne dla każdego. Nie tylko dla tych, którzy jakoś sobie w życiu poradzą, ale dla tych właśnie, którzy nie potrafią zmienić, a może powiedziałbym tak, w szczególności dla tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie ani z grzechem, ani z problemem, ani z chorobą, ani z czymkolwiek innym. Przyszła Boża łaska, która nie oczekuje od ciebie, że ty coś zrobisz, że ty coś z siebie wykrzesasz, że coś, nie wiem, pójdziesz na pielgrzymkę, że musisz teraz rok czasu odczekać, nie wiem, i co najmniej założyć sobie taki biblijny plan czytania Biblii w 15 minut dziennie co najmniej. To wtedy dopiero Pan przyjdzie i zadziała w twoim życiu. Nie. Boża łaska nie jest uzależniona od twojego działania, od twojego czegokolwiek. Oto jest świadectwo, że właśnie zapowiedzi proroków wypełniły się. Przyszedł Mesjasz, który okazał Bożą łaskę, Bożą moc, jak dzisiaj było powiedziane. To oblicze Pana przyszło i jest przed nami. I podąża przed nami. Izajasz pisał takie słowa, 35 rozdział, które zapowiada o tym wszystkim, o czym dzisiaj mówimy. Zapowiadało. 35 rozdział, pierwszy werset. Będzie się weselić z tego pustkowie i spieczona ziemia. Pustynia rozraduje się i zakwitnie jak róża. Bujnie zakwitnie i rozweseli się w radości i wśród okrzyków. Chwała Libanu będzie jej dana, a ozdoba Karmelu i Szaronu ujrzą chwałę Pana i wspaniałość naszego Boga. Wzmacniajcie osłabłe ręce i posilcie omdlałe kolana. Mówcie do zatrwożonych w sercu: bądźcie mocni i nie bójcie się. Jest to słowo dla tych, którzy stracili nadzieję, którzy czują się opuszczeni, pozbawieni jakiejkolwiek szansy na zmianę sytuacji, na zmianę tego, że coś w ogóle się zmieni. Mówi tak: oto wasz Bóg przyjdzie z pomstą, z odpłatą przyjdzie sam Bóg i zbawi was.
Amen.
Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się oczy głuchych. Wtedy chromy podskoczy jak jeleń, język niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni. Jaki to jest obraz? Jest to obraz łaski. Izajasz pisze to w kontekście niewoli, wygnania, trudności, jaką przechodził Izrael. Wiemy o tym, jeżeli jak podczas swojej niewoli babilońskiej i później powrotu. Wiele serc było bardzo wtedy takich, można powiedzieć, bez żadnej nadziei. na zmiany, że coś się zmieni, że coś się wydarzy dobrego. Myślę, że to dopiero można zrozumieć, kiedy się to doświadcza, kiedy jest się na tej pustyni, kiedy jest się w miejscu, w którym nie chcesz być. I Bóg obiecuje, że nie zostawi swojego ludu na pustyni, ale przyjdzie sam osobiście, aby ich wybawić. Właśnie tych osłabłych, zatrwożonych w sercu, tych opuszczonych. Ale ten fragment nie mówi tylko o tym, co było, jak, jeżeli chodzi o Izraela i tak dalej. To jest proroctwo mesjańskie, które wypełnienie bez żadnej wątpliwości znalazło w Jezusie Chrystusie. I właśnie w tej historii, jeżeli chodzi o sadzawkę Betesda. Te pierwsze wersety rozpoczynają się obrazem pustyni, która jest jakim obrazem? Czego? Symbolem? Może nie obrazem, symbolem. Czy coś rośnie nad pustyni? Czy tam są warunki sprzyjające? Czy tam jest błogosławieństwo? Czy to jest miejsce do życia? Więc jest to obraz tak naprawdę śmierci i nicości. W Biblii pustynia nie jest jakby dobrym symbolem, nie pokazuje czegoś dobrego. Jest miejscem przetrwania, żeby tylko przetrwać jakoś. Ale jest rzeczywiście symbolem nicości, śmierci i to staje się nagle symbolem nadziei i odnowy. To jest obraz łaski, która przechodzi tam, gdzie nie ma możliwości zmiany. Nie ma możliwości, żeby pustynia nagle, na pustyni róża rosła. Niech tam kaktus wyrośnie, to będzie dobre. Ale nie róża zakwitnie, no proszę was. Natomiast Izajasz pokazuje ten obraz, że w miejscu, gdzie jest pustynia, gdzie nie ma nic, gdzie jest śmierć, przychodzi życie, przychodzi róża, kwitnie róża. To jest coś niezwykłego. Więc to pokazuje, że tam, gdzie wszystko zawiodło, gdzie wszystko zawiodło, Izrael zawiódł. Tam, gdzie zawiodło, tam, gdzie nie ma już nadziei, tam, gdzie jest pustynia, tam, gdzie nie ma nic, co by mogło wydać owoc, tam będzie przemienione przez Boże działanie, przez Bożą łaskę, że przyjdzie Boża łaska i to wszystkie, tego wszystkiego to przemieni. To też pokazuje, kochani, że człowiek nie miał i nie ma mocy do tego, żeby zmienić swoje życie. Ale to Bóg przez Mesjasza, posyłając Jezusa Chrystusa, te oblicze, które pójdzie przed wami, to ono wkracza w nasze życie, w nasze najmarniejsze zakątki naszego życia i dokonuje przemiany. Dokonuje przemiany tam, gdzie nie ma możliwości zmiany. Sprawia, że zaczyna kwitnąć róża. Tam, gdzie jest wysuszenie, śmierć i pustka, zaczyna być życie. To jest piękny obraz. Ale ten obraz pokazuje, i chcę, żebyśmy to zobaczyli, że tam, gdzie nasze możliwości się wyczerpują, wtedy dopiero zaczynamy się otwierać na to, co Pan może zrobić w naszym życiu. Ale w momentach kwitości często polegamy na sobie i na swoich zasobach, na swoich możliwościach. Na tym, że ja dotrę pierwszy do sadzawki i załatwiona sprawa. Kochani, kończąc, podsumowując, ta piękna historia pokazuje, że Jezus przychodzi nie tylko w chwilach, kiedy czujemy się ok, kiedy jest dobrze. Jezus też wtedy przychodzi. Ale On w szczególności zauważa, przychodzi i sprawia coś niezwykłego w chwilach, kiedy czujemy się beznadziejnie, w momentach, kiedy naprawdę Jego potrzebujemy. Chcę Ci powiedzieć, żebyś nie tracił nadziei, że Ciebie Jezus nie widzi, że inni doświadczają czegoś, Ty nie. Bo właśnie Jezus Ciebie widzi. Jezus Ciebie zauważy. Ja to w tej historii widzę. Jego miłość, Jego łaskę, Jego chęć, aby zmienić Twoje życie, aby przyjść do tych rzeczy, z którymi masz problem. Już może od lat. wtedy, kiedy czujemy się opuszczeni, pominięci, kiedy myślimy, że cały świat o nas zapomniał, nie tylko Jezus, ale cały świat o nas zapomniał. Ja mówię w cudzysłowie, nie mówię w kontekście grzechu, tylko mówię, że wszyscy, którzy Cię otaczają, zapomnieli o Ciebie, o Tobie. Jezus Ciebie nie, o Tobie nie zapomniał. Ten człowiek pośród tego świątecznego kontrastu, pośród tych świąt, tej radości, marzył o tym normalnym życiu, o tym, żeby doświadczyć zmiany, żeby doświadczyć tego początku. Jemu brakowało nawet znajomych, przyjaciół, którzy mogliby ten stan przerwać. Był odrzucony, był w grzechu, był w beznadziei, ale Jezus przyszedł, żeby okazać mu łaskę. Pokazać, czym jest naprawdę łaska, Jego dobroć. I On pokazuje, że On przywraca do obecności Ojca. Że Jezus w tych właśnie chwilach, kiedy czujesz się beznadziejny, kiedy czujesz się zniewolony, kiedy czujesz, że nie masz już więcej siły, to On przychodzi i odmienia to. I przywraca Ciebie do godności dziecka Bożego. Wiecie, jak mnie poruszyło to, jak zobaczyłem tego człowieka, ja mogę sobie to wyobrazić w ogóle w tej świątyni, kiedy został uzdrowiony, kiedy bierze pod pachę swoje łoże, kiedy idzie na świadectwo dla innych, żeby tym zamanifestować, że rzeczywiście Bóg przyszedł, że Mesjasz przyszedł, że te wszystkie zapowiedzi, o których też czytaliśmy proroków, wykonały się. I kiedy Jezus spotyka tego człowieka w świątyni, bardzo poruszyło to moje serce. Bo mógł być w tej atmosferze świątecznej, w tej atmosferze radości, przed chwilą leżąc, nie mając żadnej nadziei. Nie mając nadziei na zmianę, na przemianę, na to, żeby cokolwiek się zmieniło. Kochani, może dziś też czujesz się jak ktoś, kto już nie ma siły. Ja nie mówię o jakimś życiu w grzechu, choć może i to też. Ale mówię, że może lata się zmagasz z czymś. Może już przez lata straciłeś nawet nadzieję, że coś się zmieni w jakiejś sytuacji czy sferze Twojego życia. Ja chcę Ci powiedzieć, że Jezus jest wielki. Jezus jest potężny. Jezus może wejść w tą sytuację do Twojego życia i naprawdę ją zmienić. Amen. I naprawdę sprawić, że wszystko stanie się zupełnie inne. Pytanie jest, czy chcesz, aby Ciebie uzdrowił? Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz tego? Bo Jezus zapytał tego człowieka, czy chcesz? Odpowiedź może być taka: tak, Panie, chcę, bo nie jestem w stanie tego zmienić. Bo nie jestem w stanie poradzić sobie tym. Ale też pytanie może, znaczy odpowiedź może być inna na to pytanie. Może być odpowiedź taka: nie, poradzę sobie. Mam przyjaciół, jest sadzawka, jest wszystko inne wokół mnie. Jakoś sobie z tym poradzę. Kochani, chcę, abyśmy zobaczyli, że Jezus może zmienić nasze sfery naszego życia, ale On tego nie dokona na siłę. Tak. On chce, żebyś zobaczył, że tego pragniesz i nie jesteś w stanie tego zmienić. Kiedy powiesz: nie mam przyjaciół, nie mam nikogo, który by to mógł zmienić. Właśnie chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że wszystko inne zawodzi, ale Pan nie zawodzi. Pan przychodzi swoją miłością i swoją łaską, aby nas ratować, aby nas zbawić. Taki jest Jezus. Amen.